Może nie wszystkich braci uścisnąłem dłoń, dlatego z tego miejsca witam słowami Pana pokój. Muszę powiedzieć, że kiedy myślałem cały czas o spotkaniu braci starszych i diakonów, to zawsze miałem przed oczyma salę w centrum nowochódzkim. No jakoś takie skojarzenie przez ileś tam lat zbieraliśmy się, dopiero później sobie uzmysłowiłem, przecież jest czas, że my mamy już salę, w której możemy się zebrać i przeprowadzić pewne badania. Myślę, braterstwo, że mamy określony czas na to badanie. Tak jak brat wspomniał, że przedmiotem naszego dzisiejszego badania będzie ofiara za grzech i wynikające z niej błogosławieństwa. To znaczy, że gdyby tej ofiary nie było, nie byłoby też pewnych błogosławieństw. Czyli będziemy się zastanawiać w dniu dzisiejszym odnośnie ofiary za grzech. Jeżeli o tym już mówimy, to od razu mamy skojarzenie z ofiarą czyją? No, naszego Pana. Będziemy mówić o nowym przymierzu. Nasuwa się pytanie, przez kogo i z kim zostanie zawarte. Będziemy mówić o królowaniu Chrystusa, gdzie może są duże rozbieżności, króluje czy nie króluje. Ale podkreślam, będziemy mówić o królowaniu Chrystusa. I zawsze, gdy o pewnych rzeczach będziemy rozmawiać, będziemy mieli skojarzenie, będzie nam występować słowo Chrystus. To określenie. I ja chciałbym na wstępie zapytać braterstwa, co rozumiemy przez Chrystus. Wyraźnie, jeżeli mówimy Chrystus. Co mamy na myśli? Proszę?
Głowa i ciało.
Pomazaniec. A teraz pytanie nasu drugie by wynikało. Pomazaniec to kto?
Nasz Pan.
Dobrze. Wszyscy się zgadzamy. No nie, bardzo ciekawie, że nie mamy sprzeciwu. Ale zaraz do chwilę do tego może dojdziemy. Proszę? Dobra, Siebronek, może jeszcze pozwolisz mnie, a później to będziemy, jeżeli ja nie poruszę wersetu, to poruszysz. Myślę, że jeżeli mówimy o pomazaniu, to przychodzi nam skojarzenie starotestamentowe, że takim pomazaniem, olejkiem szczególnie zrobionym, w szczególny sposób, szczególną po prostu recepturą, był olej pomazania. I tym takim olejem byli pomazywani kto? I królowie. Kapłani i królowie. No, braterstwo, tu już nam powinno zaświtać, że my mamy być też czym? No, ale powolutku. A więc tym szczególnym olejem mieli być pomazani byli pomazywani królowie i kapłani. A ja teraz zapytam braterstwa, jak zrozumieć psalm 133, który tak często śpiewamy? Oto jako rzecz dobra i wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Jest to jako co? Wylany na czyją głowę? I ściekający gdzie? I jak go zrozumieć, ten psalm? Bracie Józiu.
Taką ciekawą, ważną myśl. Mówi tak, że to jest greckie słowo chryzma, to znaczy namaszczenie, nasmarowanie, naoliwienie i to się objawia w grzeczności, w szlachetności, w tych chrześcijańskich cechach. I to, co brat pyta, że jak mamy rozumieć ten psalm, to psalm ten napomina nas, żeby zgoda, tak śpiewaliśmy w pieśni na początku dzisiejszego dnia, że niech wśród braci będzie zgoda. Zgoda braterska jest bardzo istotna i do tego musimy zawsze nawoływać, o tym myśleć i o tym pamiętać. I kiedy bracia patrzymy na pomazanie, to tutaj bracia mówili, że już to jest upoważnienie, gdzie zostaliśmy upoważnieni przez Pana, abyśmy byli przedstawicielami Bożej prawdy. I ten psalm nas do tego napomina, żebyśmy byli tymi godnymi przedstawicielami prawdy, żebyśmy o tej prawdzie mówili w odpowiednim duchu grzeczności, szlachetności, po prostu tak jak mamy maszyny, samochody, i żeby to wszystko lekko pracowało, to mówią, że trzeba zmienić olej, że trzeba dbać o to, bo jeżeli nie zmienisz oleju w silniku, to ci zmienią olej w głowie, bo wtedy naprawa kosztuje bardzo, bardzo dużo. I braterstwo, to jest potrzebne, tak jak w życiu codziennym olej jest potrzebny do pracy tych maszyn, tak olej, Duch Święty, wpływ Boży jest potrzebny i tym mamy się bracia bardzo często kierować i o tym myśleć. I myślę, że to będzie naszym tematem w dzisiejszym dniu. Dziękuję.
No, dziękuję. No, chciałbym, braterstwo, żebyśmy tak krócej troszeczkę odpowiadali, bo brat mi tutaj określił, ograniczył taki czasowo, nie? Ale dobrze by było, żebyśmy w duchu miłości, zrozumienia dzisiaj rozmawiali. Ja wstawiłem takie pytanie, że olej został wylany, w tym psalm mówi, na głowę najwyższego kapłana i on ścieka. Bo brat Józio wspomina, jakie to są efekty w naszym życiu, ale ja chciałbym, żeby, co to oznacza, wylanie na głowę i ściekanie na pozostałe części ciała. Czy ktoś by chciał jeszcze coś powiedzieć? Proszę, bracie.
Bo brat tam w temacie mówił, ofiara za grzech.
Do tego dojdziemy.
Ale ofiarą za grzech były dwa wróbelki. Ofiarą za grzech był cielec, był kozioł pański, dwie garści mąki. To o jakiej ofierze dzisiaj chcemy tu rozważać? Czy z cieniu przybytków, z dniu pojednania, ta ofiara za grzech, albo poruszać tematy ogólne?
Dobrze, bracie, dojdziemy, zaraz wspomnę, o jakiej ofiarze będzie chodzić. Na razie mówimy o pomazańcu.
Aha.
Dobrze, żeby po prostu wprowadzić w tok po prostu naszego rozważania. Bo wszędzie będzie występował Chrystus. Wyraźnie psalm mówi, że olej wylany na głowę, czyli na pozostałe części jego ciała. Co rozumiemy przez ten psalm? Co psalmista proroczo mówi? Proszę.
Ja rozumiem to tak, że to chodzi o Chrystusa jako głowę i Kościół jako ciało. I przeczytam werset z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział. Od 12 wersetu. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Nie będę czytał tutaj całego fragmentu, tak, ale istotą tego jest, że Chrystus to jest cały organizm, który składa się z głowy Chrystusa, Jezusa, moglibyśmy tak powiedzieć lepiej. Natomiast Chrystus jako pomazaniec to jest całość. To i Jezus, i Kościół. Dziękuję.
Dobrze. Ja myślę, braterstwo, że tak rozumiemy ten werset, ten psalm, że najpierw olej był wylany na głowę Arona, ściekał na pozostałe jego części. To znaczy, że olej pomazania dotknie członków ciała Chrystusa, czyli dotknie Kościół. I będzie to tworzyć to, co brat, ja miałem na myśli później ten werset, odczytał, że odnośnie jednego ciała. Ja bym tutaj chciał przytoczyć werset jeszcze może taki inny. Z listu do Galacjan. 3:16. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. I apostoł mówi, nie mówi i nasienią jego jako o wielu, ale jako o jednym i nasieniu twemu, które jest Chrystus. Czyli jest jedno nasienie, które jest kto? Chrystus. A Chrystus to głowa i ciało. Jeszcze moglibyśmy przytoczyć z tego samego rozdziału, a werset 27, od 27 do 29. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusa się oblekli. Mówi, nie ma Żyda, nie ma Greka, nie masz niewolnika, a niewolnego, nie masz mężczyzny, nie niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie. A jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym. A według obietnicy mówi dziedzicami. Czyli coś więcej jeszcze mówi. A dziedzicem nasienia Abrahamowego kto był? Izaak. Apostoł dowodzi, jak to jest, ale może nie będziemy tego wszystkiego przytaczać. Teraz wracając, braterstwo, do jeszcze takiej znaczenia pomazania i kiedy może, to apostoł wspomina w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, 38 werset, mówi tak. Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą. Już wychodzimy, czym było to pomazanie w wieku Ewangelii. Że było to pomazanie czym? Duchem Świętym, pochodzącym od kogo? Od Boga. W stosunku ciała. To przepiękne wersety z pierwszego listu do drugi rozdział, 20 werset. Ale wy macie pomazanie od onego świętego i wiecie wszystko. Czyli wyraźnie mówi o pomazaniu kogo? Kościoła, ciała Chrystusa. Chrystusa, ciała Chrystusa. Mówi 27 werset. Ale to pomazanie, któreście wy wzięli od Niego, zostaje w was i nie potrzebuje wy was kto uczył. Czyli mamy jasne dowody o pomazaniu głowy i pomazaniu co? Ciała. Pytanie by takie powstawało, kiedy nastąpiło pomazanie Duchem Świętym głowy, a kiedy jego ciała? Proszę, bracie Staszek.
Pomazanie głowy w Jordanii, po Jordanii, a pomazanie ciała rozpoczęcie w dniu 50.
Tak. No ja myślę, że tutaj mamy taki szczególny i to była manifestacja, że wstąpił Duch Święty w postaci czego? Gołębicy. Wydarzenie też potwierdzające wielką manifestację było w dniu 50. Jest to jak gdyby pewnego rodzaju jedność pomazania i całego Chrystusa, Chrystusa głowy, Kościoła wraz z głową. Tą jedność to tak Pan Jezus wyraził może w takim, w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, a drugim werset, pierwszy i drugi werset. Mówi, jam jest ona winna macica prawdziwa, a mój ojciec jest czym? Winniarzem. Mówi, każda rartość, która nie, we mnie nie, owocu nie przynosi, odcina, a każda, która przynosi owoc, oczyszcza, aby owiczy przyniosła. Jam jest winna macica, a wy jesteście latorośle. Czyli latorośle nie może żyć bez czego? Bez tej macicy, bez matki, która daje określony pokarm, który przepływa ją wszelkie, powiedzmy, wszelki pokarm, który trzeba dostarczyć, aby ta latorość mogła co? Żyć. aby ta latorość mogła żyć. Czyli okazuje pewnego rodzaju taką jedność, że to jest jedno. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, a werset może od 21 przeczytamy. Nie, do 22 przeczytamy i 23. Wszystko poddał pod nogi Jego, a Onego dał za głowę nad wszystkim Kościołowi. Czyli wyraźnie apostoł wspomina, że Pan Jezus stał się głową czego? Kościoła. I teraz mówi tak, który jest ciałem Jego. Czyli wyraźnie apostoł w liście tutaj do Rzymian mówi, że Kościół jest Jego ciałem. Ponieważ Kościół wraz z głową tworzy Chrystusa, co dość często podkreślamy, Chrystusa kompletnego. Tak, chciałbym jeszcze jeden taki werset. Może on się trochę dewaluuje w dzisiejszych czasach. A dlaczego to? Apostoł Paweł tak z życia przynosi pewien taki przykład. 5 rozdział listu do Efezjan. I mówi tak. Żony, bądźcie poddane mężom swoim jako Panu. Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus, głową Kościoła. A on jest zbawicielem swego co? Ciała. Tak wspomniałem, że dzisiaj, bo dzisiaj to te rodziny przedziwnie wyglądają. Nie chciałbym, aby nasza społeczność tak wyglądała. Jest wyraźny zapis podany przez apostoła pewnej zależności. Taka zależność, jeśli rodziny nasze tak nie będą wyglądać właściwie, to nie spodziewajmy się, że będziemy mieli właściwy stosunek do głowy w tych duchowych sprawach. A więc wracając jeszcze na chwilę, więc jeśli mowa jest o Chrystusie, jest mowa o pomazańcu całego ciała, że Chrystus to głowa i Kościół. Tak właściwie, braterstwo przygotowani, możemy przejść do następnej części naszego rozważania. Ofiara za grzech Pana Jezusa jako głowa i ciała. Jako głowa ciała. Ofiary za grzech Pana Jezusa jako głowa ciała. Ja myślę, jeżeli brat tutaj wspomniał pytanie o jakich ofiarach. Jeżeli mówimy o ofiarach za grzech, to wiemy, że mamy na myśli, jeżeli mówimy o ofierze naszego Pana, to mamy na myśli co? Dzień pojednania. Taki podpunkt mamy wspomniany, współudział Kościoła w ofierze za grzech. Ja, braterstwo, jeszcze raz tutaj, żebyśmy tak przeczytali. Nie używamy tutaj słowa udział Kościoła w ofierze za grzech, tylko co? Współudział. Czy jest między tym różnica? Jest, braterstwo, dość duża różnica. I dlatego w mowie potocznej dość często używamy tego słowa udział, ale powinniśmy mieć na uwadze, że to jest współudział. To znaczy, tak jak wspomnieliśmy o Chrystusie, że głowa i ciało, nie byłoby mowy o ciele, gdyby nie było czego? Głowy. Dlatego mówimy, że to jest współudział. Może pokrótce by trzeba było wspomnieć ofiary, na ofiary Dnia Pojednania. Ja myślę, że wszyscy braterstwo znają, że to jest, chodzi o 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. I spojrzymy tylko takim ogólnym zarysie na Dzień Pojednania w tym narodzie izraelskim, na niektóre tylko czynności. No nie wiem, czy ja nie wiem, bracie, czy tak...
Jeżeli będziemy rozmawiać o ofiarach za grzech, to pierwsze pytanie, co to jest ofiara za grzech? Jak to nie wytłumaczymy, to będziemy chodzić za grzech. Co to jest ofiara za grzech? Najważniejsze pytanie. A ja...
W trakcie myślę, że się wszystko wyjaśni. Badając, bracie, wszystko się wyjaśni. Na razie mówimy o tej literze. Bo dzień pojednania był uczyniony i w tym dniu były składane ofiary za grzech. Figuralne ofiary dnia pojednania na jaki czas wskazują? Bo coś się w tym, prawda, kryje. Apostoł Paweł, no to na jaki czas wskazują?
Od momentu chrztu naszego Pana.
Dojdziemy do tego. Mówimy, że w ogóle o dzień pojednania wskazuje na cały wiek Ewangelii. Na cały wiek Ewangelii. Apostoł Paweł w 9 rozdział właściwie, kiedy mówi o budowie przybytku, to w 9 rozdziale i 9 wersecie mówi, jest tak, który jest wzorem na teraźniejszy czas. Na teraźniejszy czas. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, 2 rozdział, 17 werset mówi, a te rzeczy są cieniem przyszłych dóbr. A o Chrystusie też mówi, może odczytamy ten, z tym 9 rozdziale, a werset 11 i 12 to mówi tak. Ale Chrystus, przyszły kapłan przyszłych dóbr, większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie tego budynku, ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoją przyszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odpocznienie. Brat wstawia pytanie, no co to jest ofiara? W narodzie izraelskim na ofiarę były składane co? Wyraźnie mówi w dniu pojednania. Cielce i kozły. A tą ofiarą stał się kto? No, tą ofiarą znalazł się, ale Chrystus, braterstwo, bo nie, trzeba zauważyć, że występuje krew kozła, cielca i kozła. I mówi, że Chrystus, czyli przenosi nas, że tą ofiarę ponosi Chrystus, czyli głowa i ciało.
A skąd brat mówi głowa i ciało?
Apostoł tak mówi. Apostoł tak mówi i tak mówiliśmy, określiliśmy, co znaczy pomazaniec. Że Chrystus to znaczy pomazaniec, głowa i ciała. Może w ten zarys ofiary, popatrzmy na ofiary za grzech w tym dniu pojednania w narodzie izraelskim. Co one nam ukazują, te ofiary? Jeżeli powiedzieliśmy, że dzień pojednania wskazuje na wiek Ewangelii, to co wskazują ofiary? Co wskazują? Co one nam ukazują? Może inaczej, co one nam ukazują? Proszę.
Nie na pytanie, ale ja lubię, jak badanie jest prowadzone rzetelnie. I no nie mogę się zgodzić na to, że powiemy, że termin Chrystus to wszędzie oznacza głowę i ciało. Bo weźmy pierwszy z brzegu werset. Chrystus z was nadzieja onej chwały. Chrystus w Chrystusie?
Zaczekaj.
Więc prowadźmy badanie rzetelnie i powiedzmy, że tam, gdzie jest mowa, że są wersety, które mówią, używając terminu Chrystus, odnosząc go tylko i wyłącznie do naszego Pana, i są wersety, tak jak już były przytoczone, które odnoszą termin Chrystus do głowy i ciała. Bo jak nie będziemy prowadzić rzetelnie badania, no to potem mamy wnioski takie, które nie do końca mogą być uprawnione.
Bracie Daniel,
dziękuję.
Zarzuciłeś mi fałsz.
Nie, nie, nie.
No, jeżeli nierzetelność, to po drugiej stronie jest co?
Nierzetelność.
Dobrze, nie, zarzuciłeś mi nierzetelność. Niech będzie tak, delikatniej. Chociaż ja tam lubię tak. Nie, praca czeka. Jeżeli mówimy o naszym Panu, tak jak brat Daniel chce to usłyszeć, ale wspomnieliśmy, że został pomazany gdzie? Bracie Daniel. 3,5-letnia misja to jest pomazaniec. Był pomazany Duchem Świętym. Zgadza się, że nieraz mamy na myśli głowę, a nieraz kompletnego Chrystusa. Ja myślę, że tutaj pod tym względem się zgadzamy. Bo to nie chodzi o Jezusa przed spłodzeniem z Ducha Świętego, tylko chodzi o Jego działalność po spłodzeniu z Ducha Świętego. I myślę, że staram się przedstawić rzetelnie, ale myślę, że jako bracia starsi o tym powinniśmy nie wiedzieć.
Brat mi się nie gniewa, ale ja widzę, że brat za daleko.
A ja chcę postąpić szybko, tylko brat nie hamuje.
Nie ma odpowiedzi, co to jest ofiara za grzech. Prawie trzeba tłumaczyć.
A co tam będzie? Co to jest ofiara za grzech? Niektóry z braci to wytłumaczy. Jak wytłumaczyć, co to jest ofiara za grzech? Cielec był ofiarą za grzech. Dlaczego? Bo zdjął grzechy z najwyższego kapłana, z kapłanów. Cielec wziął je na siebie, za nie cierpiał, ich oczyścił od tego grzechu.
No ale my do tego wejdziemy.
Kozioł był ofiarą za grzech. Dlaczego? Bo wziął wszystkie grzechy Izraela, wszystkie nieczystości, wszystkie przestępstwa wziął na siebie. Izraela uwolnił na rok od grzechu. On za to cierpiał i poniósł śmierć. Ofiara za grzech jest to, że ktoś grzechy zdejmie z kogoś, na siebie je weźmie, za niebie cierpiał aż na śmierć, a oni staną do żywota wiecznego, nie na sobie.
Moment. My się po prostu wyprzedzamy tok myślenia. Wyprzedzamy cały problem. Ja chciałem tylko troszeczkę, żeby to badanie było, bo najlepiej wolałbym to powiedzieć w wykładzie, ale trudniej, bo brat przewodniczący jest, że to ma być badanie, więc chcę po troszeczkę chociaż te pytania wstąpić. I każdy na moim miejscu stawiałby inne pytania, być może zwracał uwagę na inne szczegóły, tak jak brat, kto chce widzieć. Ja może patrząc na ten przedmiot, po prostu taką kolejność. Jeżeli chciałem wspomnieć, co nam te ofiary ukazują nam tą samą ofiarę, byśmy powiedzieli, wiedzieli Jezusa, która stanowiła cenę okupu, lecz w ofiarach za grzech jest inny troszeczkę obraz. Różniący się od okupu, aczkolwiek zawierający w sobie tą rzecz. Ponieważ on ukazuje, jak Bóg używa zasługi Chrystusa do usunięcia ludzkich co? Grzechów. Ten dzień pojednania, brat słusznie zauważył, że jest to na, Żydzi byli pojednani na rok czasu do przodu. Więc ten dzień pojednania ukazuje, w jaki sposób Pan Bóg usuwa co? Grzechy. Ja nie tylko, bo ja chciałbym, że ofiara za grzech to je również przynosi pewne błogosławieństwo Kościołowi, nie tylko, bo okup to równoważna cena. Ja nie chciał, żebyśmy dzisiaj rozważali różnicę, bo nie jest to przedmiotem, różnica między okupem a ofiarą za grzech. Ofiara za grzech w tym rozdziale, o których rozważamy, tam były pewne czynności, o których tak wszyscy braterstwo wyprzedzają, może ten, jakie były czynione. Między innymi włożenie rąk Arona i synów na głowę ofiary, zabicie cielca i kozła, tłustość ich spalona na, gdzie? Na ołtarzu, krew zwierząt wniesiona gdzie? Do miejsca najświętszego, a mięso i skóra spalone za owocem. To ma braterstwo wszystko pewnego rodzaju co? Znaczenie. O tym później jeszcze częściowo wspomniemy. Ofiary za grzech w dniu pojednania jak gdyby były głównym, no nie chcę zarysem, no głównym punktem, głównym punktem dnia pojednania, ale składający się z dwóch części. Pierwsza część taka główna to był cielec, a druga część to była co? Kozioł pański. No kozioł. I bardzo ważne jest to, że to było wszystko składane przez tego samego co? Kapłana. A jego krew była zastosowana za rodzinę kapłana oraz jego pokolenie. I teraz, braterstwo, właśnie przyjdziemy do znaczenia. Ofiara Pana Jezusa, czym ona jest? Ofiara Pana Jezusa, czym ona jest? No, za grzech. Dobrze, tak.
Bo jako okup, to coś innego.
Tak. No, czym ona jest? Ofiara za grzech.
Wzięcie grzechów Kościoła, wzięcie grzechów ludu Bożego na siebie, aby oni mogli zmartwychwstać do żywota w niebie, a nie na sąd. To jest to, że ta ofiara powoduje, że Kościół wszyscy staną do żywota wiecznego, tak. A świat na podstawie okupu stanie na sąd.
No dziękuję bratu, ale brat tak wspomniał grzechy Kościoła, ale Kościoła jeszcze nie było wtedy. Ale proszę.
Zaraz ja myślę, powiemy. Że ta dyskusja wzięła niedobry kierunek, dlatego że to, jak będziemy tak dyskutować, to będziemy tu siedzieć tydzień.
No, ja tak, bracie Marianie, myślę, jak my dyskutowali odnośnie konwencji tak długo, to myślę, że odnośnie ofiary to będziemy dłużej dyskutować.
No więc ja bym chciał podać myśli swoje, a jednocześnie jako 80% myśli naszego zboru. Co to jest ofiara? Ofiara jest za grzech Adama. Baranek był przewidziany przed założeniem świata. Jezus Chrystus jako Logos wyniszczył samego siebie w niebie jako istota duchowa, pozwolił przenieść swoje iskrę życia Ojcu do łona Matki Ziemskiej i rodzi się jako Syn Człowieczy, Syn Boży, Syn Człowieczy, tylko człowiekiem się rodzi. Do 30 roku życia wypełnia zakon, udowadnia, że jest równoważną ceną, doskonałą ceną za grzech Adama. I w 30 roku życia właśnie zaczyna drogę właśnie tą ofiarniczą, okupową, bo wyniszczyją samego siebie i rodząc się jako człowiek na ziemi, tylko człowiek, ale Syn Boży, doskonały, od 30 roku życia staje się pomazańcą, tak jak już było tu wspomniane. I w tym 61 rozdziale Izajasza, proroka, tam widzi, że wziął ksiągę jak po chrzcie i powiedział, Pan mnie pomazał i wszystkie to tam wymienia, w jakim celu on był pomazany. Więc od Jordanu zaczyna się walka o życie dla Pana Jezusa, jako nowe stworzenie. On w 30 roku życia mógł złożyć ofiarę i zastąpić grób Adama, ale co dalej? Adam by zmartwychwstał, ludzkość by zmartwychwstała, a Pan Jezus by sobie w grobie leżał jako człowiek, jako Syn Człowieczy. Ale w planie Bożym było to inne, że on miał być Mesjaszem, miał być królem, miał być pomazańcem. I jego dzieło się dopiero rozpoczyna właśnie od rzeki Jordan. I w pierwszym rzędzie to jest walka o własne życie jako nowe stworzenie. Jako nowe, żeby mógł sobie walczyć o to, żeby jego chwała była przy... Jak modlitwie mówił, żeby ta chwała jego była... walka o zmartwychwstanie. To nie, nie sama ofiara, ale zmartwychwstanie do tego. I właśnie od rzeki Jordan walkę o swoje życie. Cierpi za ciało swoje, za oblubienicę. Wisi na krzyżu za przekleństwo
narodu izraelskiego
po kolei i widzimy, że te wszystkie czynności od rzeki Jordan aż na Golgotę zaniósł i ofiarę dokonał i z krzyża woła wykonało się. Ojcze, polecam Ducha Twego za tym. Ale właśnie...
No, bracie Marian, może, bo to będzie więcej jeszcze wątków, a ty na wszystkie chcesz odpowiedzieć.
Ja chcę odpowiedzieć i nie będę zabierał głosu.
Trzymam brata za słowo.
No. I jak od rzeki Jordan powołuje apostołów jako naśladowców swoich, jako naśladowców na podobieństwo jego, kto chce za mną iść, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. I przez i powołując właśnie tych uczniów apostołów, powołuje dom wiary. Z tego domu wiary wyłania się oblubienica. Jak wygląda dom wiary? Wygląda na to, że nasza oblubienica nie jest już ciałem Chrystusowym, jak tu brat podkreślał. Ona jest, jakby powiedzieć, narzeczoną, panną, czystą panną. To jak w tej pannie właśnie oblubieniec się ma zakochać. I właśnie i tą czystą pannę przez cały wiek Ewangelii ona się wybiera. Nie jest kompletnym ciałem, tylko częścią każdy, to ucho, to ręka, to noga, się nie mówi, nikt nie powie, że nie potrzebuje. Kompletną oblubienicę, właśnie tą narzeczoną, Pan Bóg oddaje obietnicę i mówi, że przyjdę i wezmę was, żebyście tam, gdzie ja byli, żebyście i wy byli, żebyście twarzą w twarz obracali. Więc przychodzi Pan, nastąpi zmartwychwstanie, zmiana natury, radość w niebie, wesele barankowe i to po weselu barankowym dopiero jest kompletnym ciałem Chrystusowym, jako Chrystus, pomazanie Dziergowa. Po weselu barankowym.
W pełnym tego słowa znaczeniu.
Na mocy tego wesela barankowego Kościół, ciało otrzymuje nieśmiertelny stan duchowy i tu się zaczyna udział właśnie Kościoła jako ciała, które przychodząc na ziemię z Panem jako Król rodzi dziadki do życia. I to jest cała ta skrócenia, cała ta historia. I
czyli
mam nadzieję, że nic do ofiary nie dodajemy, ale korzysta Kościół, narzeczono korzysta z ofiary Jezusa Chrystusa. Nic nie dodaje. Dobrze. Dopiero udział ma w ten czas, kiedy się prawomocno dostanie jednym ciałem, jak się stanie po weselu barankowym. I tak my to widzimy w całości właśnie to, że jeśli mamy udział, to mamy udział tylko w naśladowaniu, a nic nie dodajemy ani do ofiary, ani do pokoju.
Dobrze.
Dziękuję.
Dobrze. Momencie, zaraz. Ja myślę, że brat wyprzedza pewien tok badania, ale brat Marian się zobowiązał, że więcej nie mówi. Ja chciałbym jedną rzecz. Brat Marian, jeśli braterstwo zauważali, powiedział pewien szczegół. Że za rodzaj ludzki Pan mógł dokończyć życie w Jordanie. I zauważmy, od Jordanu rozpoczyna się walka o co? O życie. Dla niego, dla Kościoła i to, co jeszcze wspomniał, sposób śmierci za naród izraelski. Ale zauważmy, jak to, bo przywoływany jest okup też. Okup równoważna co?
Cena.
Od Jordanu jest nowe stworzenie.
Dla umysłu.
Brać. Ja bym chciał z bratem, żeby brat powiedział i też zobowiązał się do końca nie mówić. Bo będzie nam może tak troszeczkę łatwiej. Bo wtedy by nie była, jeżeli nowe stworzenie spłodzone z ducha nie byłaby równoważną co? Ceną. I myślę, że dlatego to nie jest nasz wymysł, tylko to jest biblijne spojrzenie na okup, że na równoważną cenę. Życie za...
Ale nowe stworzenie nie było
okupem. No, cały czas o tym mówimy.
Nowe stworzenie jest zmartwychwstanie Pana
Jezusa. Narodzone.
Nowe stworzenie, nowe.
Temat o...
Stworzenie nie ma nigdzie mowy.
To by było osobne rozważanie odnośnie nowego stworzenia, no bo możemy to przenieść rozważanie na nowe stworzenie. Ja myślę, braterstwo, tylko że powstaje jeden problem, że ja jestem już wybity z tych myśli, które miałem prowadzić. Bracie Darek.
Chciałem powrócić do tego pytania, czym jest ofiara za grzech, i tutaj chciałem swoją wypowiedź oprzeć na dwóch wersetach. Pierwszy to jest pierwszy list Jana, drugi rozdział i drugi werset, w połączeniu z wersetem listu do Rzymian, trzeci rozdział, 25 werset. I list Jana mówi tak. On, czyli Jezus, domyślę, jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. Biblia Tysiąclecia mówi, On jest bowiem ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Kiedy dotrzemy do tego słowa greckiego, które tutaj zostało użyte, to jest słowo hilasmos, które oznacza, wskazuje na sposób przebłagania. Tłumaczenie Biblii Nowego Jeruzalem ale mówi dosłownie tak, w dosłownym tłumaczeniu. On, czyli Jezus, jest ofiarą, która usuwa nasze grzechy, a nie tylko nasze, ale całego świata. Myślę, bardzo taki dobry werset, który tłumaczy, czym jest ofiara. Pokazuje tutaj też dwa etapy, że z jednej strony dla wierzących, czyli dla Kościoła, ale nie tylko, bowiem też dla całego świata. Więc tutaj to bardzo ładnie się wpisuje. I kiedy połączymy i zestawimy to z wersetem z listu do Rzymian, trzeci rozdział, 25 werset, tam jest z kolei użyte inne słowo, hilasterion, które tylko i wyłącznie wskazuje na miejsce przebłagania, to jest ubłagalnie, ta, która była w przybytku i tam, gdzie tą krew wnoszono i kropiono nią, czyli tak naprawdę ta sprawiedliwość Boża została zaspokojona wtedy. I cały ten dzień pojednania właśnie pokazuje te pewne procesy, które ofiarowania, te jakby dwa etapy pokazane są, i w tym jest pokazana ofiara również Kościoła, czyli tego kozła pańskiego, który był ofiarowany tylko i wyłącznie na podstawie wcześniejszej, czyli tej pierwszej ofiary. Nie można tego było rozłączyć. I dopiero wtedy po tych ofiarach lud, czyli cały naród mógł być błogosławiony. Czyli dopiero wtedy po tej całej procedurze ludzkość może otrzymać błogosławieństwa. I to pokazuje sposób zastosowania ofiary okupowej Jezusa Chrystusa.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym, braterstwo, jeszcze tak, że co do tego, że... Jest to działalność ofiary za grzech, rozpoczęła się w osobie Jezusa. Śmierć Jezusa była pokazana w zabiciu czego? Cielca. W dniu pojednania. Ta wielka ofiara za grzech była dokonana przez Jezusa, który ofiarował samego siebie. On był jednocześnie kapłanem Bożym, nowym stworzeniem, i jednocześnie ofiarą. Bo tak musimy na to popatrzeć. W figurze najwyższy kapłan zastosował swoją zasługę swojej ofiary za siebie i za dom swój. Pytanie. Za siebie, za kogo i za dom swój? Ale krótko, bracie Józiu. No nie, tu już jest...
Proszę, braci, za się to Pan Jezus jako doskonały człowiek nie musiał, bo był doskonały. A za się to znaczy za Kościół i za dom swój, czyli za klasę wynikową z wysokiego powołania, za klasę wielkiego grona i za całą ludzkość. Tak to rozumiem. Dziękuję.
Dziękuję. No, brat chciał. Ja myślałem, że ja mam tylko temperament, ale brat ma chyba większy ode mnie. Proszę, bracie Laks.
Za siebie. I to naprawdę za siebie.
Za siebie.
Apostoł Paweł w liście do Żydów. 13 rozdział, a 20 werset mówi tak. A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za siebie. Kiedy przy Jordanie oddał Synę okupową na ręce Boskie Sprawiedliwości, to Bóg miał teraz podstawy na podstawie tego zbudzić swojego Syna za siebie i za dom swój, to znaczy za Kościół. A oprócz tego jeszcze w namiotach poza dziedzińcem to był Izrael. Nie? To jest wszystko, to był
no, pytanie, bracie, przy tym by trzeba było powiedzieć, czy to, co brat Józiu Garbacz powiedział, czy Pan Jezus miał grzech?
Apostoł Paweł to tłumaczy.
No dobrze,
nie miał grzechu, ale wszystkie grzechy
wziął na siebie. Tak.
I umarł jako największy grzesznik.
Dobrze.
I Bóg Ojciec musiał mieć podstawy, żeby go teraz budzić.
Tak, no
i
to jest. Dobrze. Dobrze. Braterstwo, ja myślę, że za siebie i za dom swój. On sam przedstawiał kogo? Najwyższy kapłan kogo przedstawiał? Ale głowę i ciało. Który jest ciałem, głowa to jest Jezus, Kościół jest ciało, jest ciałem Chrystusa. Jego dom, to co brat Józio wspomniał, przedstawia domowników wiary. Dzisiaj byśmy powiedzieli wszystkich poświęconych. Nie nasza jest sprawa tutaj rozmawiać. Proszę. Ja myślę, że tak rodzinnie, bo brat Marian się zobowiązał.
Właśnie. Chciałem powiedzieć, że skoro brat Marian powiedział, że już nie będzie zabierał głosu, to może ja sobie pozwolę. Ja chciałem przeczytać werset, który troszeczkę burzy tą myśl, która tutaj, no nazwę to może nieładnie, tak jest troszeczkę forsowana. To jest list do Hebrajczyków, 10 rozdział od 19 wersetu. Jest w ten sposób zapisane. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni i tak dalej. Chciałem zapytać, czy w tym miejscu ciało swoje, to które zostało użyte, to określenie, czy ono oznacza Kościół? Czy powiedzmy nawet nie Kościół, tylko kandydatów? Czy chodzi o fizyczne ciało Pana Jezusa?
Brat Józio chce Ci już odpowiedzieć.
Jest takie tłumaczenie, które mówi, że Pan Jezus im, że drogę tą przebyło ciało Jego. Pan Jezus po prostu...
Konkretnie w tym wersecie chodzi mi o to, o jakim ciele jest mowa?
Jeszcze raz.
O swoim ciele, jako nowe... ciele, które cierpiało na krzyżu, które wylało krew. Tam... Ono jest zasłoną, która daje każdemu, kto wejdzie na tą
drogę. Ciało naszego Pana przeszło poprzez zasłonę, bo najwyższy kapłan wchodząc, przepraszam, do miejsca najświętszego musiał zrobić dwie rzeczy. Musiał uklęknąć i dźwignąć zasłonę. To nie tak, jak dzisiaj wchodzimy, przepraszam bracia za porównanie, do marketu, że się drzwi przed nami otwierają. Tego. To podniesienie zasłony to wszystkie trudności i cierpienia Chrystusa i Kościoła.
Dobrze, bracie Józiu, może przerwiemy. Jedną rzecz, może nie będziemy rozbierać pytania do końca, tylko musimy dwie rzeczy zauważyć, co występuje. Występuje najwyższy kapłan, on ma jedno znaczenie. Drugie, bo wspominasz o tym, o wniesieniu, kogo wskazuje cielec? No, a cielec wskazuje co? Jako doskonałe człowieczeństwo. I jedno z drugim niczemu nie zaprzecza. Ale do tego jeszcze począwszy, bo ja tu przytoczę jeszcze inne wersety i będziemy mogli, bo czas nas goni. Bo na razie mówimy o ofierze z cielca, który przedstawia za siebie i za dom swój. Ale teraz popatrzmy na współofiarę członków, na członków Kościoła, na jego ciało. Jest ofiarą, czy nie jest ofiarą?
Jest ofiarą na podobieństwo
Chrystusa. No, jest ofiarą. Jest ofiarą. Myślę, że taki werset dość Nowego Testamentu to jest list do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset. Proszę was wtedy, bracia, abyście stawiali ciała wasze czym? Ofiarą. Żywą. Czy my sami możemy stawić nasze ciała? Braterstwo, werset tak niby tak pisze i wydawałoby się, że my możemy. Teraz pytanie, jeżeli my sami, czy Bóg naszą niesprawiedliwą ofiarę może przyjąć?
Nie, dlatego przypisanie.
No a ten werset nie mówi o przypisaniu i musimy popatrzeć szerzej na ten werset. Musimy, braterstwo, szerzej, czyli musi być przypisane zasługi. Dobrze, pozostawimy ten werset. Więc powracając do ofiary, zawsze jest ofiara, jest zawsze ofiarą, nie? No. Czyli do dnia pojednania. Ofiara ukazana w koźle. Kogo przedstawia? Jest to, wspomnieliśmy, że jest to jedna ofiara składająca się z dwóch części. Proszę.
Ja widzę w tym, że przede wszystkim jeszcze wracając do ofiary, w ogóle za grzech nie było do końca wytłumaczone. Bo ofiara za grzech, jeżeli to ona nie dawała życia wiecznego. Wiemy, że za rok musiała być powtarzana. I to jest różnica między okupem a ofiarą za grzech. Że ofiara za grzech to nic innego jak doprowadzenie do człowieka, do Boga, bo Izrael nie miał łączności z Bogiem, jeżeli nie zrobił ofiary za grzech. I tak samo Kościół nie może mieć łączności z Bogiem, jeżeli by nie miał było ofiary za grzech. Tak samo ludzie muszą być doprowadzeni. Ofiara za grzech to jest doprowadzenie ludzi do łączności z Bogiem. I dopiero w ten czas, gdy będzie doprowadzony, może być zastosowany okup. Tak samo Kościół. Okup będzie zastosowany dopiero w ten czas, gdy Kościół będzie doprowadzony do łączności z Bogiem i w ten czas dopiero może otrzymać życie wieczne. I dlatego teraz, a jeżeli wracając do kozła, to wiemy, że kozioł był wiązany do słupa namiotu i my, tam nasza rola się kończy praktycznie. My ofiarujemy siebie jako przygotowaną ofiarę, wiążemy się do namiotu, czyli poświęcamy się i dalej już nie my decydujemy o naszej ofiarze, lecz decyduje najwyższy kapłan, czyli Jezus Chrystus. On bierze tę ofiarę i on będzie tę ofiarę składał. I no nie ma tu mowy tysiące ofiar, tylko będzie jedna ofiara. Tutaj nie ma indywidualnej ofiary, tylko ofiara jest Kościoła jako całość. I ta ofiara Kościoła będzie składana dopiero na samym końcu, gdy Kościół będzie skompletowany, to ta ofiara będzie przedstawiona Bogu przez najwyższego kapłana, czyli Jezusa Chrystusa. Nie ma tu mowy o ofiarach jako pojedynczych członków. I myślę, że tak to trzeba rozumieć, że my tylko możemy zaoferować jako ta przyszła część ofiary.
Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Ja brata zatrzymam teraz, bo to by była polemika między mną a bratem. Bracie, Boże, ja akurat ten werset będzie przetoczony. Bracie Przemek.
Znaczy, bo rozumiem, że pytanie było o ofiarę kozła. Tak. Świeczką padło. Powiem, jakie jest moje zdanie na ten temat i moje zrozumienie, ponieważ no tak patrząc historycznie, brat Russell wyprowadził myśl, która jest w cieniach przybytku, która dotyczy ofiary cielca i ofiary kozła na podstawie dwóch wersetów. Pierwszy to był Hebrajczyków 13:11. Tutaj tam, gdzie mamy wspomniane...
Ja mam ten werset za chwilę.
Okej. Okay. I drugi był 9:12. I w obu tych wersetach jest wspomniane o tym, że może od tego zacznę, od Hebrajczyków 9:12, gdzie jest wspomniane, że wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I tutaj pastor Asy wyprowadził taką myśl, że krew kozłów i cielców należy traktować jako krew Chrystusa, rozumianego jako głowa i ciało. Natomiast wydaje mi się, że to nie do końca jest uprawniony pogląd, patrząc na treść wersetu 14, gdzie jest wskazane, że krew Chrystusa, czyli tego, który oczyści również sumienia nasze od martwych uczynków. Gdyby założyć, że tu mówimy o głowie i o ciele, no to by należało stwierdzić, że Chrystus sam siebie musi oczyszczać.
Ale ciało musi. Ciało musi.
Tak, ale tutaj jest wspomniane tak, że krew kozłów i cielców. Pokazane jest bezpośrednie połączenie między jedną i drugą rzeczą, a Chrystusem. I moim zdaniem tu jest mowa o Jezusie. Czyli dla mnie, jeżeli mówimy o krwi kozła, no ja tutaj nie widzę Kościoła, tylko myślę tutaj, że jest mowa o Jezusie. Tak samo jak zresztą jest powiedziane w Hebrajczyków 13:12, gdzie powiedziane jest, że dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Czyli porównuje uświęcenie ludu z ofiarą Jezusa i wprost nazywa go z imienia. Czyli jakby nie rozdziela tutaj go na głowę i na ciało, tylko wskazuje jednostkowo na naszego Pana, na Jezusa, na Syna Bożego. Dziękuję.
Dziękuję. No tu bardziej skomplikowałeś jeszcze, bo obojętnie jak patrzymy, Chrystus jest jeden. Nasienie jest jedno. I nie możemy powiedzieć, że tu jest coś zupełnie inaczej. Ten werset właściwie, który przytoczyłeś, ja go przytaczałem już 12 do Żydów, 9, to wyraźnie wskazuje, gdzie mówi, czy tam te dwie ofiary, które były składane, to jest jego ofiara. On jest potwierdzeniem jedności praktycznie, jednej ofiary, składających się z dwóch części. Ale o tym zaraz za chwilę może będziemy rozmawiać. Wracając do tych ofiar, żebyśmy tak sprecyzowali, tak jak myśl była podana, że z naszej strony my możemy chcieć być czym? Ofiarą. A żeby być tą ofiarą, to zależy od kogo?
Od
tak. Od kapłana. A więc są to ofiary składane przez nas. Nie przez nas, ale przez najwyższego kapłana, którego ojciec na to naznaczył. Ten wielcy arcykapłan dokonał tej ofiary za grzech, naprzód swego własnego ciała, następnie ciała tych, którzy przychodzą do ojca przez niego, podczas właściwie całych 20 wieków, nie? 2000 lat. Prawie 2000 lat, kiedy policzymy tam od 30 roku życia. Wkrótce nastąpi uzupełnienie tej ofiary i uwielbi to, co coś ponieśli, co z nim co cierpieli. Uwielbi w przyszłości tych. Czyni ich swoimi towarzyszami w królestwie. W ten czas, jeżeli uczyni tych towarzyszami w królestwie, on zastosuje ofiarę na korzyść całej ludzkości, zasługi swojej ofiary, którą dokonał na Kalwarii, a w wieku Ewangelii wypożyczył bądź przypisał komu? Kościołowi. Bo my wcześniej korzystamy już z tej ofiary. Wspomnieliśmy, jak na początku, dlatego wstawiłem to pytanie odnośnie, czym jest Chrystus, żebyśmy badając te przedmioty następne, popatrzyli na jedność ofiary Chrystusa. To znaczy jedność ofiary Chrystusa, mając na myśli głowę i ciało. Brat Przemek chciał tutaj przytoczyć ten werset z 13 rozdziału, aczkolwiek go przytoczył, ale ja go odczytam nie tak z kontekstu, ale odczytam troszeczkę od 11 wersetu. Apostoł Paweł pisze tak. Albowiem bydląt krew była wnoszona za grzech do świątnicy przez najwyższego kapłana. Apostoł nawiązuje do czego? Do krwi, która została wnoszona do świątnicy najświętszej. I co to krwią było robione? Kropione. Za chwilę do tego też dojdziemy. Dlatego i Jezus, aby poświęcił lud własną krwią, za bramą ucierpiał. Wynijdźmy z tego do niego za obóz, nosząc urągania czyje? A, bracia, a przeczytaj czyje? Urągania jego. Za chwilę przyjdziemy tam do dziejów apostolskich i do apostoła Pawła, ale to za chwilę, jeżeli czas nam na to pozwoli. Kto ma wyjść za obóz i co znaczy to wyjście? Co znaczy wyjść za obóz? Do kogo?
Do naszego Pana. Bo nasz Pan jest poza obozem, cierpiał poza obozem. Ja proszę, mówię, wynieście do niego poza obóz. Proszę, tu porównanie. On grzechy nasze na ciele swoje zaniósł na krzyż. To są te wersety, które działają.
Dobrze. Dobrze. Bracie Staszek.
Musimy zwrócić uwagę, że były trzy ognie palone w ciągu dniu pojednania.
Tak.
Trzy ognie. W miejscu świętym, na dziedzińcu, na ołtarzu i poza obozem. To, co było wspomniane, krew, była skóra i te. I teraz wyjdźmy i teraz sposób, jaki ludzie na tą ofiarę.
To jest
Pan Bóg, jak wierzący patrzą na dziedzińcu i jak patrzą ci, którzy są poza obozem na tą ofiarę. I to wyjdźcie za obóz, czyli cierpienia spowodowane ofiarowaniem samego siebie. Dziękuję.
Dziękuję. Ale krótko.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że wyjście poza obóz to jest wyjście z tego świata, bo tym obozem to są wszystkie te namioty, co naokoło.
Tak.
A my mamy wyjść poza te namioty, czyli po prostu wyjść z tego świata, czy jak jest powiedziane, wyjście z tego Babilonu, abyście nie wzięli z plagi jego. No i tyle chciałem tylko powiedzieć. No.
Dziękuję. Proszę, bracie Daniel.
Odnośnie wyjścia poza obóz, bo też jakbyśmy przeczytali trochę dalej, to wydaje się też opisywać to, że jest powiedziane, że Pan Jezus cierpiał poza bramą. I On cierpiał poza bramą w sensie dosłownym, że został ukrzyżowany poza miastem, ale także został wyrzucony poza pewną strukturę ówczesnego judaizmu, został oskarżony właściwie z oskarżenia świeckiego. I taka jest też rola wierzących, którzy właściwie działają poza strukturami kościołów, grup religijnych, zrzeszeń czy czegokolwiek. Tam nam naprawdę się rozwija i częścią ofiary każdego wierzącego jest wyjście też poza tą strukturę. I dalej ten opis mówi o tym, że o nowym mieście, o tym, że wszyscy wierzący, zawsze tak było, działali poza tymi strukturami. Dziękuję.
No dziękuję. No ja myślę, braterstwo, że tak jak to jest i pokazane na rysunku, że ten ogień się palił gdzie? W obozie? Za obozem. I mówi, wyjście za obóz, to do kogo wyjście? No, ale do kogo? Do Chrystusa. Do Chrystusa. Żebyśmy mieli tutaj po prostu na uwadze to, co brat Daniel mówi, to nie chodzi, żeby być w pewnych strukturach religijnych, które uważają się również dla chrześcijan, tak jak ówcześnie naród izraelski to był, przywódcy narodu izraelskiego uważali się za światło, jakie? Religijne całego narodu, ale Pan Jezus nie znalazł tam miejsca, wręcz przeciwnie, był takim wyrzutkiem. I to dla nas też uczy, ale mówi, wyjdźmy za obóz, niosąc urągania czyje? Jego, bo tak Pan Jezus cierpiał i my zachowywał się i my powinni się w podobny sposób zachowywać. Czyli jedność, tak jak Pan Jezus postępował i my powinniśmy postępować, bo to jest jedna ofiara. To jest jeden pomazaniec. Jeden Chrystus. Chciałbym jeszcze przy tym, zanim przyjdziemy do tych wersetów, wspomnieć na jeszcze jedną rzecz, na pokropienie u błagalni. Jak to się, bo to jest tak mówić, że wchodził z krwią cielców i to wchodził tak razem tą krew niósł? No to jak? Proszę, bracie Marek.
Koza była wnoszona, to ona nie spadała bezpośrednio na obłagalnię, tylko łączyła się z krwią cielca. I tu jest właśnie to pokazane, ta łączność, że bez krwi naszego Pana to jakakolwiek ofiara Kościoła nie miałaby jakiegoś znaczenia. I tak samo jeszcze, bo tam jeszcze jedna rzecz, bo w zapisie z 16 rozdziału nie jest wspomniane kadzidło, gdy wchodził z krwią kozła. Czyli to są te różnice, że nie spadała bezpośrednio krew kozła tylko na krew cielca, na ubłagalnię, i ta druga, że już nie było palone kadzidło, bo nie było wnoszone.
Tak. Dziękuję. Czyli braterstwo trzeba zauważyć, że najpierw była wniesiona krew cielca, później najwyższy kapłan wnosił krew kozła. Bracie Rysiek, chciałeś coś? Tak.
Na ubłaganie jest zapis drugi, że jest nad ubłaganią, bo tam już była krew cielca.
Czyli to potwierdza dalej jedność czego? Ofiary, że to jest jedna wielka ofiara, którą została pokropiona ubłagalnia. Tylko zanim została wniesiona krew kozła, tam już znajdowała się krew cielca. Czyli najpierw ofiary dokonał nasz Pan. I ja myślę, że tu jest to takie dla nas potwierdzenie na tą jedność. I taką myśl może przeczytam. Żadne inne ofiary nie były palone za obozem, tylko ofiara za grzech. Żadne inne ofiary, jak były składane, nie były palone za obozem, tylko ofiara za grzech. Przeto wynijdźmy do Niego. Do kogo? Do naszego Pana. Wyjdźmy do Niego jako część ofiary za grzech. To jest, braterstwo, jeszcze jedna rzecz. To nie jest konieczność. To jest naszym przywilejem. Jeżeli ktoś uważa, że nie ma potrzeby, niech nie wychodzi. To jest przywilej. Ja bym chciał chociaż ruszyć te wersety, bo będziemy w jaki sposób ponosić tą ofiarę przez cierpienia. Dlatego chciałbym, mam krótki jeszcze czas, chociaż poruszyć kilka tych wersetów, które były zanotowane, bo braterstwo naprawdę będą... Bo my sygnalizujemy pewne rzeczy. Bo jeżeli ktoś z nas będzie ugruntowany inaczej, jest w tym, to na pewno dobrze by było, żeby zmienił zdanie. Ale na pewno tak nie będzie. Ja chciałbym, może przejdę do następnej części, że jeśli jest ofiara, to wynika z tego błogosławieństwo. Inaczej mówiąc, coś można otrzymać za coś. Za coś. Wszystko coś kosztuje. Braterstwo rozmawiali o konwencji, o płatnej konwencji. Niepłatna. Ona też kosztuje. Nie ma nic co. Za darmo. Wszystko, co się dzieje, coś kosztuje. Tak samo, jeżeli mamy ten współudział w ofierze, to ono nas musi też coś co? Kosztować czy nic? Proszę? Coś z siebie musimy dać? Musimy coś z siebie dać. Przeczytajmy ten pierwszy werset, który mamy pod rozwagą z listu do Kolosan. Pierwszy rozdział, 24 werset. Który teraz się raduję w dolegliwościach moich dla was i dopełniam ustatków ucisków czyich? Chrystusowych. na ciele moim za ciało Jego, które jest Kościół. Apostoł wyraźnie mówi o pewnym przywileju cierpień apostoła Pawła, o swoich cierpieniach i mówi, że dopełnia ucisków. Czyich? To znaczy czyich?
Swoich, ale nazywanych Chrystusowymi.
No on cierpiał, ale dobrze, to są jego, ale czyje? On, apostoł mówi, że to są uciski czyje? Chrystusa, czyli pomazańca, głowy i ciało, ma na myśli całego. Mówi Chrystusa. Mówi, że jest współufiarnikiem z Jezusem, aby dopełnić, co bo zostało z cierpień Chrystusowych. I mówi, za kogo ma to cierpieć?
Za Kościół.
Za Kościół właśnie. Właśnie tu jest niekonsekwencja, bo za Kościół cierpi. No. Ale Kościół cierpi za Kościół.
Tak.
O to chodzi.
No, apostoł Paweł był niekonsekwentny.
Nie, on był konsekwentny.
No to...
Trzeba to wytłumaczyć, tak jak jest napisane.
No to przeczytajmy jeszcze raz. Który jest... Ja się raduję w dolegliwościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało czyje?
Jego, który jest Kościół.
No to ciałem Jego jest Kościół. A żeby być ciałem Jego, to trzeba też co? Cierpieć. A no tak, apostoł Paweł cierpiał. No bo apostoł o tym mówi. O sobie mówi. Był również częścią tego ciała.
No teraz ja, może, ja może przedstawię myśl, jaka...
A ja zaczekam teraz, żeby... Bo... Proszę by. Piotrek.
Myślę, że jednak... Jeżeli brata braterstwo pozwolą, to zrobię krok w tył. Bo tu co prawda brat Franciszek mówił, że nie jest celem naszego rozważania rozróżnienie pomiędzy okupem a ofiarą za grzech, ale wydaje mi się, że dyskusje wynikają właśnie z pomieszania tych dwóch pojęć. Ja bardzo szybko, bez udowadniania wersetami, przypomnę braterstwu takie 7 głównych różnic między okupem a ofiarą za grzech. I to może nam troszkę uporządkuje tą rozmowę. Pierwsze to jest to, że okup dostarcza równoważnej ceny za Adama. Ofiara za grzech pokazuje nam, w jaki sposób zostaje zastosowany okup. To jest pierwsza różnica. Sednem okupu jest śmierć. Sednem ofiary za grzech są cierpienia prowadzące do śmierci. Jest gdzie indziej akcent postawiony. Okup gwarantuje wzbudzenie i uwolnienie od przekleństwa adamowego i tylko tyle. Ofiara za grzech gwarantuje stworzenie warunków dojścia do doskonałości, czyli dzięki ofiarze za grzech mamy usprawiedliwienie. To jest trzecia różnica. Okup jest za grzech pierworodny, ofiara za grzech jest za wszystkie pozostałe grzechy. Okup jest za wszystkich ludzi. Ofiara za grzech jest za niezawinione cierpienia Kościoła i za Żydów łączona się z przekleństwem zakonu. Okup jest śmiercią człowieka Jezusa Chrystusa. Ofiara za grzech jest ofiarniczą śmiercią ciała Chrystusowego, także Kościoła. Okup jest kompletny. Ofiara za grzech trwa przez cały wiek Ewangelii i będzie kompletna, skompletowana po zakończeniu wieku Ewangelii. I mając na pamięci te 7 różnic, myślę, że łatwiej nam będzie odnosić się zarówno do tych wersetów, nad którymi dyskutujemy, jak i do dyskusji. Warto mieć na uwadze te różnice. Te tematy są ze sobą bardzo mocno powiązane, jednak są pewne różnice. I jako ważną rzeczą jest też to, że większość wersetów biblijnych mówi w Nowym Testamencie mówi o ofiarze za grzech, nie o okupie. O okupie jest bardzo mało wersetów, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 4 tylko w Nowym Testamencie. Dziękuję.
Coś tutaj, proszę.
Tutaj właśnie w tym wersecie, jak brat odczytał, to apostoł Paweł mówi, że dopełnia tych udręk chrystusowych, czyli każdy z nas tych udręk musi dopełnić, aż ten Kościół będzie skompletowany. I on tu o tym mówi, że dopełnia tych udręk chrystusowych za ciało Jego, który Kościół. I to właśnie te udręki muszą być dopełnione aż do końca. Aż ta oblubienica będzie skompletowana, aż Kościół zostanie skompletowany. Dziękuję.
A dziękuję. Teraz nie.
Ja mam mikrofon, to teraz ja sobie pozwolę.
Oj.
Bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem tu wypowiedź, bracie Franiu. Tym, czytając ten werset, to wyrażenie ucisków chrystusowych, to rozumiesz jako przymiotnik, czy jako rzeczownik? Czyli kogo czego, czy jakich co do rodzaju?
Wiesz, ja z polskiego nie byłem.
Bo to jest istotne, bo jeśli przytoczylibyśmy inne wersety używającego terminu Chrystusowa, Chrystusowych, Chrystusowego, to one są używane mimo wszystko przymiotnikowo. Co do rodzaju. Więc ten werset, ja przynajmniej tak rozumiem, że to uciski chrystusowe są co do rodzaju takie, jak ponosił Chrystus. Niezawinione, ani nie był grzesznikiem, ani nie wtrącał się w cudzy urząd, jak pisze apostoł Paweł.
No, o tym wspominać będziemy, jeżeli będzie czas.
Jeśli byśmy, mówi, nie cierpcie tak, jak cierpią przestępcy, mężobójcy, ci, co się wtrącają, bo to nie są uciski chrystusowe. Jak będziecie cierpieć tak jak Chrystus, nie zawiniliście, dobrze czynicie ludziom, a oni was wykluczają ze swojej społeczności, prześladują was, zabijają was, to są uciski chrystusowe. Tyle.
No a ten werset o czym mówi?
O takiego rodzaju uciskach.
No, wydaje
mi... O uciskach kogo czego, czyli brakujących Chrystusa, tylko co do rodzaju jakich.
Nie chodzi o to, żeby Panu Jezusowi brakowało jakichś ucisków, żeby spełnić wolę Bożą, tylko chodzi o to, że apostoł Paweł w zakresie swoich cierpień uznał, że jeszcze nie wszystko ucierpiał tak jak Chrystus. I dlatego musi dopełnić co do właśnie rodzaju. Co do rodzaju musi dopełnić pewną pulę, no tak może to brzydko brzmi, ale pewną pulę ucisków. I myślę, że o to tutaj dokładnie chodziło. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, apostoł Paweł mówi tu o sobie konkretnie, jako o bezpośrednim wybrańcu Chrystusa na apostoła. I nawet jeśli by próbować to przedstawić w takiej formie, że Pan Jezus chciał, żeby apostoł Paweł jakieś jego brakujące uciski jeszcze dopełnił, to nie możemy tego uogólniać. To możemy tylko i wyłącznie przypisać apostołowi Pawłowi.
Dobrze, dziękuję. Tylko, że koniec tego 24 wersetu mówi tak. On ponosi te uciski na ciele swoim, bo apostoł osobiście ponosi, ale mówi za ciało. Czyje? Jego, którym jest Kościół. I też tego wyrzucić? No nie możemy. No nie możemy. Nie wiem, jaki przymiotnik tu zastosować, ale ja nie chcę polemiki. Za chwilę będziemy mówić o uciskach, na przykład apostoł Paweł prześladował. Za chwilę to idziemy. Jeszcze wspomniemy o tych cierpieniach. Dobrze. Brat też musi popatrzeć na zegarek. My wzajemnie musimy współpracować. Ja, braterstwo, chcę, może zatrzymamy tutaj. Ja mam wersety jeszcze, ale nie będę już czytał do tego fragmentu. Piotrek. Króciutko. Bracie Piotrze. No,
tam werset, to nawet nie cały. Rzymian 8:17.
Tak.
Jeśli tylko razem z Nim, z Chrystusem cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli.
Miałem ten werset na uwadze, bo my musimy popatrzeć na całość. My możemy jednym wersetem i się spierać. No, myślę, że trzeba patrzeć na całość wersetów. Już nie poruszę tych wersetów dokumentujących pogląd taki, za kogo. Chciałbym tylko jeszcze jeden z Dziejów Apostolskich poruszyć. 9 rozdział, 4 i 5, od 4 wersetu. A patrzy na ziemię, usłyszał głos do siebie mówiący: Saulu, Saulu, wszedże mnie prześladujesz. Wtedy rzekł: Któż jest, Panie? A on rzekł: Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Trudno Tobie przeciw ościeniowi wierzgać. Kogo apostoł Paweł prześladował? Proszę? Że Jezusa. No, Jezusa nie prześladował tam. Prześladował Jego naśladowców. Prześladował Jego ciało. Braterstwo, Jego ciało prześladował. I mówi, że ten ból, który Ty zadajesz moim naśladowcom, to jest ból zadany mnie. Czyli zadany głowie. Czy można tu inaczej wytłumaczyć?
Można.
A można, wszystko można. Proszę? Bracie Marian, miałeś się nie odzywać. Złamałeś słowo. Ja myślę, braterstwo, że tutaj wyraźnie mamy to potwierdzenie tej jedności. Że Chrystusa mamy na myśli jednowy z Jego ciałem. Zadawanie ran Jego ciału to jest tak, jakbyśmy bezpośrednio zadawali naszemu Panu. I myślę, że to apostoł przeżył na sobie. Przeżył na sobie i myślę, że później stał się wiernym naśladowcą. Dlatego jeśli mówimy, że o cierpieniach, to cierpienia nasze to są po prostu uznane jako cierpienia dla kogo? Dla Chrystusa. Bracie, już nie. Aczkolwiek nie wszystkie nasze cierpienia są cierpieniami dla Chrystusa. Gdybyśmy rozważali dalszy ciąg, to do tego byśmy tutaj doszli. Innym może by było i inne badalibyśmy do Tymoteusza, gdzie drugi list, drugi rozdział, 11 i 12 werset, gdzie mówi, że z nim co? Umrzeć. Z nim umrzeć. Też bardzo ciekawie mówi, że odnośnie śmierci. Ale czas nam się dobiegł końca. Braterstwo, dyskutowali, pozostałe punkty pozostaną do rozważenia może przez braci. To jest, cały czas prowadzimy wersety, które mówią o jedności Kościoła z Chrystusem, czyli głowy i ciała. I cały czas, że za cierpienie, tak jak mówimy, ofiara za grzech i jej wynikające błogosławieństwo. Za cierpienia są błogosławieństwem. I wiele wersetów, które mówi, że jeżeli będziecie cierpieć, wasze Królestwo Niebieskie, Królestwo, i jest za to pewnego rodzaju nagroda, ale nagrodę możemy otrzymać też w Nim. Jeśli z Nim tylko cierpimy, to z Nim też królować będziemy. I ja myślę, braterstwo, że pomimo może czasami pewnych różnic, ale nauczmy się, że czasami warto jest cierpieć dla Chrystusa, a jest to cierpienie niezawinione. A wtedy będziemy mogli odnosić błogosławieństwo. Nasze rozważanie dobiega końca. Nie będziemy już wspominać innych wersetów, ponieważ to, co może chcieliśmy w tym głównym założeniu, żebyśmy widzieli jedność ofiary Kościoła Chrystusa i Jego Kościoła. Aczkolwiek nie byłoby ofiary Kościoła, gdyby nie było ofiary głowy, czyli Chrystusa, naszego Pana. I Panu Bogu możemy być tylko wdzięczni, że Pan Bóg tak dał wspaniałe zarządzenie, o których brat Marian wspomniał, że te cierpienia Pana Jezusa przez 3,5 lata nikły szczególne błogosławieństwa dla nas, że i dał takie wielkie błogosławieństwo, że i dzisiaj o tych sprawach my tutaj możemy rozmawiać i wnikać. Dobrze by było, bo teraz jak to wprowadzić wszystko w nasze co? Życie. Jak to wprowadzić w nasze życie, gdzie my mówimy, że o cierpieniach dla sprawiedliwości i tak dalej. Tak, braterstwo, patrząc na to, dobrze by było, żebyśmy dbali o to, żebyśmy byli tą współofiarą wraz z Chrystusem, a i z Nim w przyszłości królowali. Tego braterstwo życzę, jak i sam pragnę.